między niebem a ziemią.
Dzień dobry Państwu, Łukasz Kaźmierczak. Kilka dni temu metropolita poznański arcybiskup Stanisław Gądecki zapowiedział otwarcie na poziomie diecezjalnym procesu beatyfikacyjnego arcybiskupa Antoniego Baraniaka. Przy tej okazji warto przypomnieć niedawną rocznicę aresztowania przez komunistyczne władze prymasa Polski kardynała Stefana Wyszyńskiego oraz jego sekretarza, właśnie księdza Antoniego Baraniaka, ówczesnego biskupa pomocniczego archidiecezji gnieźnieńskiej. Materiał Rafała Muniaka.
Muszę powiedzieć, że nie było o tym wiadomo, media przemilczały te sprawy. Dowiadywaliśmy się właściwie wszystko z wolnej Europy. Ja pamiętam, że i moi rodzice słuchali i potem jeszcze ja już z mężem też wiele spraw dowiadywaliśmy się, wiele wiadomości otrzymywaliśmy z radia, które było zakazane w Polsce.
Tak, jedna z mieszkanek Gniezna, Maria Wichniewicz, wspomina dzień, w którym komunistyczna władza aresztowała biskupa Antoniego Baraniaka i ówczesnego prymasa Polski, gnieźnieńskiego arcybiskupa kardynała Stefana Wyszyńskiego. Przyczyną aresztowania było wzrastające napięcie między Kościołem a władzą ludową, a bezpośrednim powodem okazał się list biskupów polskich z 8 maja 1953 roku, w którym biskupi pisali: rzeczy bożych na ołtarzach cesarza składać nam nie wolno. Autorem tych słów był kardynał Wyszyński.
Oczywiście, że byliśmy bardzo zasmuceni. Jesteśmy katolikami, to tym bardziej nas bolała.
Czy katolicy się wtedy bali?
Nie. Katolicy, wydaje mi się, że chyba byli bardzo odważni. Ja pamiętam, jak przyjeżdżał prymas Wyszyński, jak wyszedł z więzienia i przyjeżdżał do Gniezna, wtedy katedra pękała w szwach.
Dlaczego wraz z kardynałem Wyszyńskim komuniści uwięzili biskupa Baraniaka?
Antoni Baraniak był po prostu jednym z najbliższych współpracowników prymasa Wyszyńskiego. Był aresztowany po to, żeby stać się świadkiem koronnym w jego pokazowym procesie, bo była to codzienna praktyka komunistów w latach 50. w czasach stalinowskich.
Wyjaśnia Jolanta Hajdasz, reżyser filmu Żołnierz niezłomny Kościoła.
Taki scenariusz zrealizowano w Chorwacji, na Węgrzech, w Czechach i to samo miało stać się w Polsce, więc po prostu chciano go na wszelki sposób złamać. A to się nie udało. Nad ludzkim jakimś wysiłkiem Antoni Baraniak przetrzymał tortury, przetrzymał dręczenie i psychiczne, i fizyczne.
To był bardzo trudny czas i wymagał od ludzi postaw heroicznych.
Dodaje historyk i senator Robert Gaweł.
Nie wszystkich było stać na to, a arcybiskup Antoni Baraniak okazał się człowiekiem wielkiego formatu. Zachował się zawsze honorowo, a na filmie jest takie wspomnienie arcybiskupa Jędraszewskiego, który przypomina, jak on siedział w celi, kiedy na głowę mu lały się fekalia i tylko służba bezpieczeństwa czekała z papierem, żeby podpisał, żeby się przyznał.
Dlaczego?
Że przyznał się do tych wszystkich zmyślonych win, które tam wymuszano w śledztwie, bito go przecież, torturowano. I mówi tak: Baraniak, ty się nie możesz ześwinić. I on też jest jakimś wyrzutem sumienia dla wielu, którzy niestety w okresie komunistycznej Polski na współpracę poszli. No i dobrze sobie żyli, robili kariery.
Swoim filmem chciałam po prostu pokazać, że właśnie tak mocno go rozpracowywano, że wykazał się ogromnym heroizmem. Żołnierz niezłomny Kościoła to film, który powstał dlatego, by podkreślić zasługi arcybiskupa Antoniego Baraniaka dla historii Kościoła, dla historii naszego państwa i zaprotestować przeciwko umorzeniu śledztwa przez Piąt Śledczy IPN-u, jakie miało miejsce w roku 2011. Pierwszym filmem nie byłam w stanie nic zdziałać, żeby to śledztwo zostało wznowione, wręcz przeciwnie, a ten drugi miał z mojej strony jakby być takim podsumowaniem właśnie tego zaprzeczenia, tego, że było prześladowanie arcybiskupa Antoniego Baraniaka i że to nie było tuzinkowe, że tak powiem, brzydko śledztwo.
Dlaczego my, katolicy, może przede wszystkim, ale także i wszyscy inni, nawet niewierzący, pamiętali o tych wydarzeniach sprzed 53 lat?
Te wydarzenia to przede wszystkim także bardzo ważny etap naszej historii, to znaczy tych wszystkich trudnych wydarzeń związanych z czasami stalinowskimi.
Prymas Polski Wojciech Polak, arcybiskup gnieźnieński.
I tej świadomości, że w tym okresie, w okresie właśnie powojennym, w czasach stalinowskich, Kościół poddawany był różnym represjom. To uwięzienie prymasa Wyszyńskiego, uwięzienie arcybiskupa, czy wówczas biskupa Baraniaka, jest jednym z przykładów tego, w jaki sposób władza komunistyczna, w jaki sposób ten komunistyczny reżim planował rozprawić się z Kościołem, rozprawić się z ludźmi wierzącymi. Myślę, że to wydarzenie właśnie z nocy 25 na 26 września 1953 roku jest takim wydarzeniem bardzo symbolicznym. Więzienie prymasa, myślę, że dla wszystkich było to wydarzenie bardzo wstrząsające i te 3 lata z tysiąclecia, jak mówi tytuł jednego z wielu filmów o prymasie Wyszyńskim, pokazują, że były to bardzo przełomowe lata także dla Kościoła.
Jaka nauka z tych wydarzeń wypływa dla nas współczesnych dziś?
Myślę, że najpierw pamięć o tych wydarzeniach, to znaczy, żebyśmy nie zapominali, że to, co dzisiaj przeżywamy, że wolność, którą dzisiaj się cieszymy, że ta rzeczywistość, której możemy budować spokojnie naszą przyszłość, została okupiona także tego typu zmaganiami, wręcz cierpieniami, jak w przypadku nawet biskupa Baraniaka, więzieniem, torturami, czyli że jest to budowane na świadectwie wiary tych ludzi, na świadectwie zmagania także o wolną, o niepodległą Polskę. To jest na pewno istotne i ważne, żebyśmy o tym pamiętali, żebyśmy pamiętali, że także dla Kościoła był to czas przede wszystkim szczególnej próby, z której Kościół po latach wyszedł zwycięski, to znaczy potrafił także być tym miejscem, w którym zachowana została wolność, zachowana została niepodległość, zachowana została także ludzka godność.
Ale czy paradoksalnie te wydarzenia sprzed 53 lat nie spowodowały, że wtedy ten Kościół katolicki był mocniejszy?
To znaczy zawsze mówimy, że w czasach prześladowań Kościół, jeżeli patrzymy głębiej na tą rzeczywistość Kościoła, jest on mocniejszy świadectwem tych świadków wiary. Natomiast myślę, że każde czasy, także i dzisiejsze, wymagają takiego świadectwa i trudno mi by było oceniać mocniejszy, słabszy. Jest on taki, jaki przeżywamy go my, bo my go stanowimy w tych czasach, w których żyjemy.
Więc dobrze, że dzisiaj przypominamy tę postać. Ona jest jakby wyciągnięta z cienia, bo wszyscy wiedzieli o prymasie Wyszyńskim, o jego internowaniu, a tu okazuje się, że jest męczennik sprawy narodowej, sprawy Kościoła.
Dobrze, że powstał ten film?
Bardzo się cieszę i bardzo się cieszę, że ci jest tyle młodzieży w seminarium, ze szkół, która przyszła to obejrzeć. Niech się dowiadują o wielkich Polakach.
No właśnie, dlaczego warto, żeby młodzież zobaczyła ten film?
Myślę, że przede wszystkim dlatego, żebyśmy także w młodym pokoleniu pamiętali o postaciach, które są już gdzieś przez młode pokolenie niestety może zapomniane i brakuje nam inicjatyw, które w ciekawy sposób mogłyby ich zainteresować postaciami kardynała Stefana Wyszyńskiego.
Mówi Ewelina Goździewicz z katolickiego stowarzyszenia Civitas Christiana.
Wiemy, że młodzież dziś według badań zapamiętuje jeszcze postać Jana Pawła II i prymasa Glempa, ale już jeśli chodzi o kojarzenie postaci kardynała Wyszyńskiego, no to jest tym trudniej, także liczymy na to, że dzisiejszy dzień też wpłynie na to, że 600-lecie prymasostwa to także i przede wszystkim czas na to, żeby przypomnieć te postacie młodemu pokoleniu i kontynuować ich nauczanie i to, co wprowadzili w nasze życie.
Dzisiaj mogę powiedzieć, że pewnie między innymi, ale także ten film przysłużył się do tego, że w czerwcu Pion Śledczy IPN-u wznowił to śledztwo i ono jeszcze trwa, nie wiemy jak się zakończy, ale tak od takiej ludzkiej strony, zwyczajnej i też strony dziennikarskiej możemy powiedzieć, że zrobiliśmy co w naszej mocy, żeby po prostu odkryć zapomnianą historię.
Just more.
między niebem a ziemią.
W piątek na ekrany polskich kin wszedł długo wyczekiwany film Dwie korony w reżyserii Michała Kondrata, który ukazuje nieznane dotąd powszechnie fakty z życia ojca Maksymiliana Kolbe, począwszy od jego dzieciństwa aż do heroicznej śmierci. Z twórcą filmu i występującymi w nim aktorami rozmawiała Malwina Szymańska z Radia Niepokalanów.
Scena czwarta, ujęcie 11.
Akcja.
No nie wiem, czy to...
Proszę o ciszę.
Brata wiara, czy działanie wody z Lourdes, ale jedno jest pewne. Amputacji możemy już zapomnieć.
Cieszę się. Dobra, stop.
Skąd pomysł na kręcenie filmu?
Reżyser i producent Michał Kondrat.
Wydaje mi się, że ten pomysł chyba był w głowach wielu osób i ja się dziwię, dlaczego tak późno w ogóle powstaje ten film. Ja w końcu dojrzałem do tego, żeby podjąć tą decyzję. Życie Maksymiliana Kolbe, jego postać, jest to pewien fenomen, który dzisiaj mam odczucie takie nie jest do końca znany. My bardziej kojarzymy ten wątek martyrologiczny z Auschwitz, kiedy w sposób heroiczny ojciec Maksymilian Kolbe oddaje życie za ojca rodziny, męża. I rzeczywiście jest to piękne uwieńczenie jego życia. Natomiast wydaje mi się, że warto zagłębić się w całym życiu ojca Maksymiliana Kolbe, które jest jedną wielką przygodą zainspirowaną pierwszym spotkaniem mistycznym z Matką Bożą, kiedy to podczas objawienia, kiedy Maksymilian Kolbe miał 10 lat, Maryja dała mu dwie korony do wyboru, mógł nie wziąć żadnej. Jedna z tych koron symbolizowała czystość, druga cierpienie, męczeństwo. Mały Maksymilian sięga po obie i jest pod ogromnym wrażeniem Maryi i później wszystko, co robi, jest jakby poddane właśnie jej. I co się okazuje? I ona właśnie uzdatnia go do rzeczy, które są nieprawdopodobne. W zasadzie wszystkie rzeczy, które Maksymilian sobie zamarzy, realizuje. Wydaje Rycerza Niepokalanej, również inne gazety w potężnym nakładzie, nawet 60 milionów egzemplarzy rocznie. Buduje największy klasztor na świecie, gdzie prawie 800 mężczyzn zamieszkuje. Zakłada międzynarodową organizację Rycerstwo Niepokalanej. Wyjeżdża do Japonii, gdzie również buduje klasztor. Po miesiącu już swojej obecności wydaje Rycerza Niepokalanej w języku japońskim. I jest dużo więcej różnych wątków, również tych w Auschwitz, o których nie wiemy, gdzie on zmieniał życie innych ludzi, gdzie on stanął tam jak pewnego rodzaju światłość w ciemności. To nie był przypadek. Wiele osób myśli, że szkoda, że ojciec Maksymilian zginął właśnie tam w Auschwitz, ponieważ mógłby wiele uczynić, ale on właśnie w tym Auschwitz uczynił bardzo wiele i te rzeczy, które tam się dokonały, one dalej procentują i my o tym w filmie opowiemy i pokażemy też również świadków, ponieważ film składa się z warstwy dokumentalnej i z warstwy fabularnej. To są zdjęcia w Polsce, we Włoszech i w Japonii, gdzie ja jestem pod ogromnym wrażeniem tego, co tam zostawił Maksymilian i jak to dzisiaj procentuje i ten Rycerz Niepokalanej, który jest do dzisiaj wydawany w Japonii. Ludzie, którzy o nim mówią w niesamowity sposób, również brat Zeno, którego wspominają, który tam też bardzo wiele dokonał, zwłaszcza po wybuchu bomby atomowej. Także wydaje mi się, że jest to wielka rzecz, że będziemy mogli poznać właśnie całe życie ojca Maksymiliana Kolbe w sposób dynamiczny, w sposób przygodowy, można powiedzieć. Ten film szczególnie kierujemy do młodych ludzi, żeby mogli dobrze poznać ojca Maksymiliana Kolbe.
Ja powiem tak, no pan Woronowicz i pan Barciś dostali się do filmu, są dobrzy.
Cezary Pazura w filmie Brat Zeno.
A ja jestem kolegą reżysera. Chodzimy do jednej wspólnoty, do ojców franciszkanów. A i pan Kwaśny też bezdolny. Ja myślę, że ten, no, ja o sobie powiem tak, no ja znamy się z reżyserem i producentem. Ja podziwiałem jego pracę, ponieważ no, Michał robi dużo dobrego dla nas, ponieważ możemy poza szeroką dystrybucją filmów, które są w tak zwanym mainstreamie, dzięki niemu możemy do Polski sprowadzać filmy, które są filmami dla ludzi wierzących, o tak powiem. Znaczy dla niewierzących też zapraszamy serdecznie, ale generalnie opowiadają o życiu Jezusa, czy... Dobrze powiedziałeś.
Filmy z wartościami.
Filmy z wartościami. To jest ten kierunek. I pomysł filmu o świętym Maksymilianie Kolbe, to chyba to jest ten moment, najwyższy czas, żeby taki film powstał i właśnie w takim języku, w jakim Michał go zaplanował, czyli dokument fabularyzowany. To jest teraz gatunek, który jest bardzo popularny na świecie i to jest język, który rozumieją widzowie, zwłaszcza widzowie młodzi. I nas, znaczy moje pokolenie jeszcze w szkole było uczone o Maksymilianie Kolbe. Mieliśmy taką lekcję nawet na historii. W tej chwili nie mam pewności, czy to się jeszcze odbywa. Tutaj jest rola katechetów i lekcji religii, ale generalnie ja uważam, że w naszej kulturze polskiej i w historii Polski takie postaci jak ojciec Maksymilian Kolbe są takie kroki milowe w uświadamianiu sobie, po co w ogóle jesteśmy na tym świecie. I dla mnie ojciec Maksymilian jest bohaterem, a filmy się robi o bohaterach. Tak się mówi, o bohaterem filmu jest ten czy tamten. Bohaterem filmu jest ojciec Maksymilian Maria Kolbe.
Bardzo się cieszę, że biorę udział w tym filmie.
Marcin Kwaśny, odtwórca roli lekarza.
Maksymilian Kolbe jest mi bliski z tego względu, że kiedy kręciłem film o innym bohaterze, Witoldzie Pileckim, to miałem okazję też równolegle poznać życie Maksymiliana. Mówię o tym, co się wydarzyło w obozie. Tam doszło do, można powiedzieć, trzech cudów, bo to, że Maksymilian wystąpił z szeregu, za to groziła śmierć, to już powinien zostać zastrzelony na miejscu. Nie został. Podszedł do oficera niemieckiego, rozmawiał z nim jak równy z równym po niemiecku. Też nie został zastrzelony. A trzecia rzecz, no bezprecedensowa, że SS-man spełnił wolę więźnia, prawda? Zgodził się na to. To już kolejna rzecz. Jak tak zacząłem czytać o Maksymilianie, no to tych cudów tam było więcej. No na przykład to, że proponowano mu ziemię na budowę klasztoru w centrum Nagasaki. On odmówił, wolał zbudować ten klasztor na zboczu góry Hiko, bardzo ostrym zboczu, ciężkie bardzo warunki. Ci bracia nie byli zadowoleni z tej decyzji, woleli łatwo, prawda, w centrum Nagasaki. Nie rozumieli tej decyzji Maksymiliana. Tymczasem czas to zweryfikował, bo kiedy spadła bomba na Nagasaki, całe miasto, jak Państwo wiedzą, zostało zrównane z ziemią, a w klasztorze wypadły tylko 3 szyby. Więc to, że miał takie przeczucie, nie wiem, łączność z górą, łączność z Matką Bożą.
Zgodziłem się zagrać tę niewielką rolę z dwóch powodów.
Artur Barciś w filmie gra kanclerza kurii.
Pierwszy to ten, że dawno temu zagrałem w filmie Krzysztofa Zanussiego pod tym Życie za życie, który też opowiadał o tej historii ojca Maksymiliana i jakby czułem się w obowiązku, że powinienem kontynuować ten wątek. A drugim powodem było to, kto gra główną rolę i kiedy dowiedziałem się, że będzie to Adam Woronowicz, zgodziłem się i to właściwie wszystko.
Ja tylko powiem tyle, że kiedy Michał mi to zaproponował, no to bardzo się ucieszyłem, bo przyznam się szczerze, tak jak powiedział Czarek, to jest dokument fabularyzowany, więc to nie jest taka fabuła, która opowiada całe życie, powiedzmy od kołyski aż po ten ostatni bardzo znaczący moment życia ojca Maksymiliana.
Adam Woronowicz, odtwórca roli świętego Maksymiliana.
No ale rzeczywiście jest jakimś takim mega ważną postacią. Myślę dla świata, nie tylko dla nas. To, co zdarzyło się tam w tym miejscu, jakim jest Auschwitz. To, co mnie najbardziej tam uderzyło, to co powiedziała też pani kustosz, że on przywrócił godność tym więźniom trochę. Oni zaczęli zupełnie inaczej na siebie patrzeć też, nie jak coś, co jest zredukowane do zera. W bardzo wielu wypadkach to są też udokumentowane świadectwa, kiedy ojciec Maksymilian tam, a był tam bardzo krótko, bo to też jest taki szok, bo był tam 52 dni tak naprawdę i bardzo wielu ludziom pomógł i w takim sensie też, mówiąc krótko, podniósł ich na duchu. Dla wielu to był taki impuls, że udało im się ten obóz przetrwać. Też są niesamowite przykłady. Tutaj ojcowie też opowiadają o sytuacjach, kiedy byli więźniowie po latach niemalże na łożu śmierci, przekazują jakieś pamiątki po ojcu Maksymilianie, a to jakiś krzyżyk, a to ktoś przekazał 2 pasiaki z numerem ojca Maksymiliana. Jakoś to się wszystko gdzieś zachowało. Także to widać, to jest bardzo ważne i to, co zrobił tam, myślę, przetrwa do końca, dopóki będzie istniał ten świat nasz. I jest jakimś krzykiem, żeby to nigdy więcej nie miało miejsca. Nigdzie. No i też przyznam szczerze, że bardzo wymowne było ten ostatnie wydarzenia ze Światowych Dni Młodzieży i wizyty Franciszka w tym miejscu, też w celi śmierci, w bunkrze głodowym. Myślę, że to zobaczył cały świat i jest to rzeczywiście jakimś takim przesłaniem dla wszystkich, dla całego świata, żeby o tym mówić i przypominać.
Dominika Figurska.
To znaczy, zakochałam się w Maksymilianie wiele lat temu, kiedy poznałam jego biografię i zastanawiałam się, jak to możliwe, że do tej pory nie powstał film o tym człowieku u nas w Polsce, o bohaterze. Maksymilian Kolbe jest bohaterem narodowym Japonii, a my Polacy nawet o tym nie wiemy. Właśnie poprzez tę historię w momencie, kiedy spadła bomba, klasztor, w klasztorze ratował ludzi i dlatego został bohaterem narodowym Japonii. No i co mnie zafascynowało w tej postaci? Oczywiście jego życie do momentu Auschwitz, to znaczy w Auschwitz tę całą historię znałam, a odkrywałam jego życie do tego momentu i okazywało się, że jest to postać niezwykle barwna, człowiek energiczny, przedsiębiorczy. On się zastanawiał, czy być zakonnikiem, czy wojskowym. I co się okazało, że to wszystko połączył, bo był takim wojownikiem w zakonie, był bożym szaleńcem. I ja chodziłam do reżysera, znaczy spotkałam go podczas premiery jego innego filmu. Pomyślałam sobie, no nie, młody, też szalony, tutaj jakieś filmy religijne wprowadza do Polski, no naprawdę odważny, w czasie, kiedy nie patrzono na to nieprzychylnym okiem. Mówię, nie, no nikt, tylko on. Podchodzę do niego, mówię, słuchaj, wiesz co, może ty byś zrobił film o Maksymilianie Kolbe. Wiesz, to niezwykła postać. On mówi, tak, tak, już robimy, mamy w planie. Więc to było niezwykłe, że Michał powiedział, że już właściwie wszystko jest cały projekt tego filmu. I ja tak dopytywałam się, i gdzie tego Michała spotkałam, tak, a kto zagra Maksymiliana? No on mi powiedział, słuchaj, wiesz co, bo ja widziałam takiego chłopaka bardzo podobnego. Wysyłałam zdjęcia Michałowi na telefon, słuchaj, a może on? Zobacz, jaki podobny. I w końcu, a najchętniej to pomyślałam sobie, Boże, no szkoda, że nie jestem mężczyzną. No, marzyłabym o tym, żeby zagrać Maksymiliana. Zdarzały się takie rzeczy. Budzisz Krzyżanowska grała Hamleta. Pomyślałam sobie, no to może tutaj. No ale wiadomo, że to tylko w sferze jakichś takich marzeń, wymysłów. A tu nagle dzwoni telefon. Słuchaj, czy ty nie chcesz zagrać matki Maksymiliana? No i oczywiście krzyk radości. Oczywiście, że tak. No chociaż to uważam, że to niezwykła kobieta. Ona po tym, jak trzech jej synów poszło do zakonu, ona sama wstąpiła do tercjarek. Tutaj mamy kłótnię z mężem, bo on uważa, że ona była zbyt silna i namówiła również swojego męża, czyli ojca Maksymiliana, żeby również wstąpił do zakonu. I ja mówię, że to było wszystko w zgodzie z jego wolą, ale on po kilku latach wyszedł i są dramatyczne dosyć listy ojca Maksymiliana, że nie do końca czuł się w tym, ale matka została, jest pochowana Felicjanek w Krakowie. Niezwykła postać i wydaje mi się, że to wszystko, co niosła ze sobą matka, odwaga, siła, to wszystko odbija się właśnie w Maksymilianie i on jest tym najważniejszym. Ona jest Matką Świętego. Thank you.
Między niebem a ziemią.
Niedzielne rozważania Ewangelii tradycyjnie przygotował ksiądz Maciej Sarbinowski.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam was wszystkich, drodzy radiosłuchacze, na kolejnym naszym spotkaniu z Ewangelią życia, ze Słowem, które z jednej strony wskazuje na coś, co miało miejsce jakiś czas temu, ale jest to Słowo życia, czyli w mocy Ducha Świętego, to Słowo również zaprasza każdego z nas do refleksji nad swoim życiem, nad swoją codziennością. To Słowo w mocy Ducha Świętego również będzie nas zapraszać do czegoś, abyśmy uczynili, co może nas zbliżyć i co powinno nas zbliżać do Jezusa Chrystusa. Ewentualnie będzie nas zapraszać do czegoś, byśmy nie robili, co nas od Niego odgradza. Na początku niemniej jednak pragnę pogratulować tym osobom, które napisały do mnie maila w ostatnim tygodniu i wygrały koszulki ewangelizacyjne, a były to osoby Alina Wachowiak, Przemysław Moch oraz Marcin Maciejewski. Jeszcze raz bardzo gratuluję. Koszulki zostały do was przesłane drogą pocztową. Drodzy radiosłuchacze, my mówimy, że czas to pieniądz oczywiście. Bardzo często to pojawia się w naszym codziennym życiu. Kardynał Stefan Wyszyński, szczególnie odnosząc się do życia rodzinnego, małżeńskiego, mówił, że czas ofiarowany drugiemu człowiekowi to miłość. Jednakże doświadczenie uczy również, że czas ofiarowany innym osobom, drugiemu człowiekowi, to życie. Przez kilka lat, kiedy miałem okazję mieszkać w Rzymie i pracować na jednym z uniwersytetów papieskich, również miałem okazję posługiwać jako kapłan wspólnocie Nowe Horyzonty. Jest to wspólnota, która pracuje, nazwijmy to technicznie, być może mało zgrabnie, ludźmi z ulicy. Pomaga im wracać do życia. Założycielką owej wspólnoty jest Chiara Amirante, kobieta 48-letnia i ona w ten sposób mówi o swoich początkach, czy w ogóle o początkach owej wspólnoty. Oddała swoje życie Jezusowi i czuła się powołana, posłana niejako do ludzi, którzy byli uważani za margines społeczeństwa. Są wskazywani. W nocy wychodziła w ukryciu również przed swoimi rodzicami. Miała wówczas 20 około lat. W nocy wychodziła na stację Termini do podziemia. Było to piekło ówczesnego Rzymu. I opowiada o pierwszym spotkaniu z mężczyzną, z chłopakiem o imieniu Andrea Andrzejem. Mówi, dostrzegłam go, leżą na zimnej posadzce, podeszłam do niego, poświęciłam mu chwilę swojego czasu, zadając bardzo proste pytania, jak masz na imię, czy mogę tobie w czymś pomóc. Spędziłam z nim kilka chwil, mówi Chiara. Odeszła. Po kilku dniach ów Andrea Andrzej biegnie do niej i mówi, Chiaro, pragnę tobie podziękować za uratowanie mi życia i chcę wręczyć mały prezencik. Ale jak to? Ja uratowałem tobie życie? Tak, ponieważ ja właśnie wybudzałem się z kolejnej nieudanej próby samobójczej, ponieważ nie mogłem już dłużej żyć, tak jak żyłem w odrzuceniu, w samotności, w skazywaniu, bycia skazanym przez innych, nie mogłem już dłużej tak żyć. Jednakże kiedy wybudzałem się z owego stanu, i dostrzegłem Ciebie, czyli osobę, która ma odwagę tracić swój czas dla takich osób jak ja, to postanowiłem, że chcę dalej żyć. A kiedy w Twoich oczach dostrzegłem niesamowity blask i powiedziałaś mi, że ten blask to blask Jezusa, to pragnę również poznać Jezusa. Kimże On jest, że posyła Ciebie do takich ludzi jak ja. Zobaczmy, drodzy radiosłuchacze, czas ofiarowany drugiemu człowiekowi to życie. Czas ofiarowany komuś. Właśnie o to toczy się dzisiaj walka we współczesnym świecie. Mówi o tym również dzisiejsza Ewangelia, bo zobaczmy, zaproszeni na ucztę tak naprawdę nie chcieli oddać swojego czasu, czy też lepiej podzielić się swoim czasem z królem. Czas i wybory to zadanie, które ciągle jest przed nami. Kimże jest człowiek? Jak go zdefiniować? Wiemy, że jest wiele różnorodnych definicji. Wystarczy spojrzeć do encyklopedii, czy też pisać definicja człowiek w internecie. Natomiast również ktoś powiedział, że człowiek to spotkanie. Żeby przeżyć, potrzebuje spotkania z drugim człowiekiem, również samym sobą, ale jako człowiek wierzący potrzebuje również spotkania z moim Bogiem, który ukrywa się pod figurą dzisiejszego króla. Żeby dobrze przeżyć, potrzebuje spotkania. Dobrze przeżyć to znaczy głęboko, aby się spełnić, żeby się zbawić, możemy w końcu powiedzieć, a nie zabawić. Potrzebuje zatem, powtórzmy jeszcze raz, spotkania z Bogiem, z drugim człowiekiem i samym sobą. I na to wszystko potrzebuje czasu. Ile go mamy? I być może automatycznie przychodzi odpowiedź mało. I wydaje się, że to prawda. Tyle mamy dookoła zajęć, tyle rzeczy do zrobienia. Ale czyżby? Drodzy radiosłuchacze, mamy czasu tyle samo, co mieli go nasi przodkowie. Mamy go wszyscy tyle samo. Problem jest natomiast, co my z nim robimy, komu lub czemu go ofiaruję, lub komu i czemu pozwalam wykraść go z mojego życia, aby się nie spotkać z drugim człowiekiem, sobą samym i samym też Bogiem. A przecież, wrócę do tej przepięknej definicji, człowiek to spotkanie. Boga spotykamy również w drugim człowieku. I zobaczmy, na ile prawdziwie spotykam się z drugim człowiekiem, który jest mi bliski, który potrzebuje mnie, aby dobrze przeżyć życie, a na ile jestem obok niego, ale nie z nim. Zobaczmy, że dramat wielu współczesnych ludzi, szczególnie ludzi młodych, polega na tym, że żyją obok siebie, ale nie ze sobą. Żyją w rodzinach, we wspólnotach, czasami w małżeństwach i nie żyją ze sobą, ale obok siebie. Tutaj mógłbym przywołać kilka historii, na to nie mamy czasu. Czasami jednakże przychodzą ludzie, mówią: księże, szczególnie ludzie młodzi, mówią w ten sposób: księże, moi rodzice nie znają mnie, dają mi prawie wszystko, ale nie siebie, nie dają mi swojego serca i nawet nie pytają, co jest dla mnie ważne, nie pytają, czego tak naprawdę potrzebuję. Naprawdę dają mi dużo, ale nie wiedzą, czego tak naprawdę potrzebuję. Zobaczmy, mąż nie pyta o to żony, żona nie pyta męża, rodzice nie pytają dzieci, co dla was tak naprawdę jest ważne, co chcielibyście ode mnie, od nas. Królowi z dzisiejszej Ewangelii odmówiono spotkania. On chciał się spotkać, ale odmówiono mu spotkania. A gdyby tak w miejsce dzisiejszego króla stawić męża, żonę, dziecko czy też dzieci, przyjaciela, do którego mówię, jesteś dla mnie ważny, i gdyby właśnie ten król, który nosiłby, miałby twarze właśnie tych osób, prosił mnie, zapraszał mnie na spotkanie, czyli poprosiłby mnie, ofiaruj mi mój czas, to co uczyniłbym? Drodzy radiosłuchacze, do tego tematu wrócimy po chwili muzycznej przerwy.
A dróg tysiące wszędzie, tak było, jest i będzie. A droga twoja, Panie, niech moją pozostanie. Czy chce się, czy nie? Dobrze czy źle, gorzko czy miód, łatwo czy trud, czy słońce czy deszcz, motyl czy kleszcz, upał czy mróz, lesik czy luz, ja idę, idę, nie stanę, nie zawrócę, drogi nigdy nie porzucę, ja idę, idę, nie spojrzę się za siebie, idę prosto na tak niebie, ja idę, ja idę, czy bogacz czy piach, spoko czy strach, cukier czy sól, uśmiech czy ból, czy chce się czy nie, dobrze czy źle, gorzko czy miód, łatwo czy trud, ja idę, idę, nie stanę, nie zawrócę drogi, nigdy nie porzucę, ja idę, idę, nie spojrzę się za siebie, idę prosto, meta w niebie, ja idę, ja idę. Tysiące wszędzie, tak było, jest i będzie. A droga twoja, panie, niech moją pozostanie. Idę, idę, nie stanę, nie zawrócę drogi, nigdy nie porzucę. Ja idę, idę, nie spojrzę się za siebie, idę prosto, meta w niebie. Ja idę, idę, nie stanę, nie zawrócę drogi, nigdy nie porzucę. Ja idę, idę, nie spojrzę się za siebie, idę prosto, meta w niebie, ja idę. Ja idę.
I wracamy do naszego spotkania z Bogiem, z drugim człowiekiem i ze sobą samym, czyli wracamy do kwestii czasu. Drodzy, kontynuując tę myśl, a gdyby w miejsce króla wstawić bliską nam osobę, to co? Jak byśmy zareagowali, gdyby ona poprosiła nas o chwilę czasu? Sprawdźmy też samych siebie, na ile tak naprawdę żyjemy z drugą osobą, a na ile obok niej. Mam pewne zadanie w dwóch krokach. Pierwszy krok. Spróbujmy najpierw sami wziąć kartkę papieru, długopis i napisać, co według mnie, 10 pozycji, co według mnie dla tej bliskiej mi osoby, męża, żony, dzieci, przyjaciela, jest tak naprawdę ważne. A później, jeżeli mamy możliwość, zapytamy wprost tę osobę, słuchaj, co dla ciebie jest ważne? Spróbujmy następnie porównać te dwa zbiory, co jest według nas ważne i co jest ważne dla danej osoby według niej. Równajmy te odpowiedzi, przypatrzmy się im dobrze. I drugi krok, zapytajmy tę drugą osobę dla nas ważną, którą nosimy w naszym sercu, co mogę zrobić dla ciebie, aby zaspokoić twoje potrzeby, aby nie tyle żyć obok ciebie, ale z tobą i dla ciebie. Jest to ważne pytanie, poznać drugiego człowieka, spotkać się z drugim człowiekiem, spotkać się z jego potrzebami, aby czuł się ważny, aby czuł się doceniony, aby czuł się, że jest kimś wyjątkowym, jak ów Andrea, którego spotkała Kiara. Miała dla niego uważność, miała dla niego zaangażowanie swojego serca. Zobaczmy, drodzy radiosłuchacze, w taki sposób spotyka się z nami Bóg. On chce słuchać naszego serca. On chce słuchać naszych pragnień. Bóg dla nas ma uważność. Problem, czy my mamy tę uważność i to zaangażowanie dla Niego i dla drugiego człowieka, w którym również On przychodzi. Idźmy na chwilę do dzisiejszej Ewangelii. Uczta symbolizuje uczestnictwo w zbawieniu, które przyniósł Jezus Chrystus. Uczestnictwo w niej dla wierzącego zatem jest kwestią najważniejszą też w życiu, bo od uczestniczenia w niej zależy efekt końcowy naszego też życia, zbawienie lub też potępienie. Zobaczmy, że dramat zapraszany przez owego króla ludzi polega na tym, że mają oni coś pilnego do zrobienia. Coś, co według nich przynajmniej nie może poczekać. Opuszczają zatem to, co jest ważne i istotne, dlatego co jest według nich pilne i akcydentalne, że muszą zrobić tu i teraz, nagle to coś. To zabiera im jakby właśnie tę możliwość trzeźwego myślenia. Zobaczmy, tak jak powiedziałem już wcześniej, że to dzisiejsze słowo nie tylko wskazuje na dramat tamtych ludzi, to słowo również w mocy Ducha Świętego mówi do nas i o nas i być może w tym momencie stawia nam wszystkim bardzo trudne pytanie, czy i ja nie jestem podobny do tych ludzi? kiedy na przykład mówię Bogu później, później się z Tobą spotkam, później będę miał dla Ciebie, a często to znaczy, że wcale, albo od niechcenia, albo na przykład pomodlę się, teraz być może strzelam jak kulą w płot, w przerwie między pierwszą a drugą połową też meczu, kiedy całym moim sercem, całym moim umysłem jestem zaangażowany w to, co widziałem na ekranie. Zobaczmy, czy nie odmawiam Bogu, to jest ten pierwsze spotkanie, czy nie odmawiam Bogu mojego czasu. Zobaczmy chociażby niedziela, czyli ten wymiar Eucharystii, kiedy to jest właśnie ta uczta, kiedy Bóg przygotowuje wszystko dla nas, to, co jest najlepsze, ofiaruje nam ciało i krew swojego Syna, daje nam Słowo, które wytycza drogę życia, bezpieczną drogę życia, właśnie by się zbawić, a nie zabawić. Ile być może w nas jest niechęci, by się spotkać z żywym też Bogiem. Co więcej, ile czasu poświęcam na przygotowanie się do tego wyjątkowego spotkania. Gdyby mnie po ludzku mój przyjaciel zapraszał, to myślałbym już wcześniej, w co się ubrać, co zrobić, aby sprawić również jemu przyjemność. Idźmy też dalej. To mówienie nie również ma miejsce w innych sakramentach. Na przykład dla nas ważnych, jako chrześcijan, katolików, sakrament pojednania. Grzech, szczególnie grzech ciężki, on niszczy Boże życie w nas i on może przydarzyć się też każdemu. I to nie jest jeszcze tragedia. Tragedia zaczyna się wówczas, kiedy mówię, później się nawrócę, później to zrobię. Jeszcze nie dzisiaj, za jakiś czas. I czasami ten czas jest bardzo długi. Czasami jest to czas w okolicach świąt Bożego Narodzenia, czy też czas później w okolicach Wielkiej Nocy, kiedy na chwilę chwytamy życie, ale między tym czasem żyjemy w śmierci. Nie jest to dobre. I jeszcze inny wymiar spotkania się z Bogiem, kiedy naprawdę mamy problem, by ofiarować Jemu czas. To czas modlitwy. Właśnie spotkać się, wsłuchać się w serce tego kogoś, w serce tego, kto mnie bardzo kocha i również dać Jemu swoje serce. Zobaczmy, drodzy radiosłuchacze, mamy problem z modlitwą. Uwierzenie w to, że w modlitwie spotyka nas Bóg, a my spotykamy się z Bogiem. Dla nas jest ważne, jako ludzi wierzących, jako chrześcijan, by zdobyć Boga i spotkać Boga w drugim człowieku, w sakramentach. Zobaczmy, bo bez Boga, jako chrześcijanie, zmarnujemy nasze życie. Ta dzisiejsza Ewangelia bardzo mocno dotyka tej kwestii, co robię w moim życiu, jak je przeżywam, co robię z moim czasem i komu go ofiaruję. I ta dzisiejsza Ewangelia wymaga od nas, czy zaprasza nas do podejmowania bardzo odważnych decyzji, na przykład przypatrzenia się na nowo hierarchii ważności. I znowu być może zachęta, by wziąć długopis, kartkę i wypisać sobie wartości, na których opieram moje życie. 5-10 wartości. Co jest dla mnie ważne i istotne, czyli co jest moim Westerplatte, o które chcę walczyć i walczę z całej siły, z całego mojego serca, aby nie stracić smaku też życia. Ale uwaga, ta hierarchia ważności może być deklarowana, ale jaka jest naprawdę przeżywana. Człowiek to również spotkanie ze sobą samym i tutaj zobaczmy, my również możemy siebie sprytnie okłamywać. W jakiej przestrzeni? Chociażby w przestrzeni zdrowia. Na przykład mówimy sobie, jutro zrobię badania, moje ciało wrzeszczy już wręcz na mnie, daj mi odpocząć, zadbaj o mnie, a ciało jest ważnym elementem naszego życia, tej antropologii chrześcijańskiej. Mówimy, jutro zrobię badania, jutro odpocznę, jutro pójdę na spacer, jutro coś zrobię. I wiemy, że czasami to jutro również ma bardzo długi okres czasu i tak naprawdę jesteśmy dla siebie niemiłosierni. Zabijamy siebie i w ten sposób również jesteśmy niemiłosiernymi dla drugiego człowieka i dla samego Boga. Komu i czemu ofiaruję mój czas? Gdybym musiał umrzeć jutro, pojutrze, drodzy, mając tę świadomość, że naprawdę umieramy, to czego żałowalibyśmy, że czyniliśmy w naszym życiu? I czego żałowalibyśmy, że nie czyniliśmy w naszym życiu jako mąż, jako żona, rodzice, przyjaciele? Uczciwe odrobienie tego zadania domowego, myślę, że może nam pomóc, komu oddałem moje życie, moje serce, albo komu zabrałem moje serce i przez to być może ktoś cierpi. Życzę sobie i Wam błogosławionego tygodnia, wybierania życia, a odrzucania śmierci. Pozostańcie z Panem Bogiem.
Między niebem a ziemią.